Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór i witam mistrza, naszego znakomitego gościa, pianistę, śpiewaka, pedagoga Piotra Kusiewicza. Witam cię, Piotrze.
Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie.
Powiedziałem pianista. Grasz jeszcze na fortepianie?
Na fortepianie gram cały czas. Oczywiście nie w jakimś bardzo wielkim wymiarze, ponieważ ten rozdział zamknąłem wkrótce po zakończeniu studiów u profesora Ślimińskiego, ale to tylko dlatego, że zacząłem śpiewać. Owszem, zdarzało mi się często występować jako akompaniator śpiewaków, ale popełniłem jeden koncert. Jak miałem 50-lecie urodzin, dostałem akurat zaproszenie, tak się złożyło, że w tym roku dostałem zaproszenie od ówczesnego dyrektora Filharmonii Szczecińskiej, Zygmunta Reherta, na wieczór koncertowy, żebym coś zaśpiewał w jednej i drugiej części. No, to proponowałem, no to wiadomo, trzeba było zawsze szukać takich utworów, które by pasowały też i pod względem opłaty za X, bo wiadomo, wszystko jest dzisiaj z opłatami się wiąże. I w pewnym momencie, skoro zabrakło mi pomysłów na dwa dzieła wokalne w kolejnych częściach, powiedziałem, a może w drugiej części wykonać koncert Góreckiego na klawesyn, który też jest w wersji fortepianowej. Na to Richard do mnie mówi, no Piotrze, ale przecież ja nie będę drugiego. Ale zaraz, przecież ty grasz na fortepianie. No i tak to się stało. W pierwszej części śpiewałem kantatę Bacha na tenor solo, a w drugiej zagrałem, niewielki wprawdzie, ale zawsze koncert fortepianowy. I spełniłem marzenie swojego życia, żeby w dwóch rolach wystąpić na koncercie symfonicznym.
To był koncert symfoniczny, ale ja przypomnę, na pewno to pamiętasz, bo był kiedyś taki tercet, można powiedzieć, taka silna grupa pod wezwaniem, pianistka i śpiewaczka, Urszula Mitręga, która grała między innymi na tych koncertach, no to jest genialne dzieło i arcytrudne, sonaty ha-moll Liszta. Był Piotr Kusiewicz, który śpiewał i grał na fortepianie i był jeszcze Jerzy Mechliński do tego.
No niestety już Urszuli Mitręgi wśród nas nie ma, ponieważ 16 lat temu odeszła. Do ostatniej chwili życia była aktywna. Zawsze ją podziwiałem, że zachowywała wspaniałą formę pianistyczną, jak i też wokalną. Pamiętamy, zresztą chyba też pamiętasz, jak ona przyjechała do Gdańska pod koniec ubiegłego stulecia, pod koniec lat 90. i wykonała brawurowo koncert bemol Czajkowskiego. To było wspaniałe wydarzenie. Zresztą też sobie przypominam, ty też grałeś koncert bemol Czajkowskiego. Troszkę to było wcześniej, ale to wykonanie pozostało mi w pamięci.
No ja byłem takim nieletnim, można powiedzieć, człowiekiem, jak grałem ten koncert. Ale to już jest historia i teraz jak sobie pomyślę, ile dźwięków musiałem naraz wydobyć, to rzeczywiście no, zastanawiam się, jak to było możliwe i jak ja to byłem w stanie zrobić. No ale to mniejsza o to, łatwiej się rozmawia.
Tak, prawda.
Piotrze drogi, przez lata właściwie byłeś takim guru, jeśli chodzi o Wydział Wokalno-Aktorski Gdańskiej Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki. Teraz tę pałeczkę przekazałeś komuś.
Przekazałem pałeczkę, chociaż dalej pozostaje w Akademii Muzycznej w Gdańsku, osobie młodszej, osobie o znakomitym nazwisku, osiągnięciach, doświadczeniach, a jednocześnie ważne jest to, że ta osoba jest nie tylko absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego, ale też teorii muzyki w Gdańsku. Chodzi o panią profesor Ewę Marciniec. Mówię profesor szczególnie z takim namaszczeniem, ponieważ przed dwoma miesiącami Ewa otrzymała tytuł profesora, z czego bardzo się cieszę, bo w pełni sobie na to zasługuje.
No i przede wszystkim jest to znakomita artystka o pięknej barwie głosu, która no bardzo, bardzo często jest zapraszana i występuje na najpoważniejszych koncertach, kreując, bo inaczej nie można tego chyba określić, te partie mezzosopranowe, tak, altowe, tak, to jest coś znakomitego.
Tak, jej głos jest wyjątkowy. Właściwie do momentu, zanim ona się pojawiła, to zawsze podziwiałem Jadzigę Rappę, znakomitą naszą też światowego formatu śpiewaczkę.
Która także związana jest z Wydziałem Wokalno-Aktorskim Gdańskiej Akademii.
I z czego się cieszę, myślę, że obie panie śpiewały razem chociażby ósmą symfonię Mahlera, gdzie są dwa alty, no nie tylko dwa alty, ale tam dwa alty śpiewają. I to jest piękne, że można obok siebie egzystować i śpiewać. Jak Jerzy Knetik, wspaniały tenor, zawsze mówił, dla każdego z nas starczy śpiewania. Każdy znajdzie swoje dzieła, w których może się pojawić i być podziwianym.
No właśnie, tak to czasami bywa w tej sztuce, że nie zawsze jest ta rywalizacja, jak to złośliwie mówią, podkładanie nogi. Tydzień temu gościem tego programu był Marek Pijarowski, który obchodził potrójny jubileusz, a jednym z tych jubileuszy było 15-lecie szefowania Filharmonii Poznańskiej, gdzie znakomicie współpracuje z chyba z najbardziej rozpoznawalnym polskim dyrygentem Łukaszem Borowiczem, mówię o rozpoznawalności na świecie. I obaj panowie nie dość, że ze sobą współpracują, to jeszcze się lubią.
To jest bardzo, bardzo ważne. Zdarza się, to nawet ostatnio zauważam dosyć często, że wielkie indywidualności wzajemnie współpracują, wspierają się. Oczywiście bywają przypadki czasem, że ludzie na siebie patrzeć nie mogą, ale mój Boże, no wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, że czasem są jakieś trudne do ujawnienia.
Ale dobrze powiedziałeś, wielkie indywidualności, bo jak jest mniejsza indywidualność, to różnie z tym bywa. To mi Wanda Wiłkomirska kiedyś powiedziała, że im większy artysta, tym normalniejszy człowiek.
W tym coś jest. W tym właśnie przypomniałem sobie mój występ z Leonardem Bernsteinem. Śpiewałem pod jego batutą 1 września 1989 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Był to koncert z okazji wybuchu 50. rocznica wybuchu II wojny światowej. W koncercie wystąpił Bernstein i Penderecki. I miałem ten wielki zaszczyt wystąpić pod jego batutą w salmach chichesterskich, które sam prowadził. I baliśmy się strasznie tej pierwszej próby z nim. Wszyscy w wielkim napięciu oczekiwali. Nagle drzwi się otwierają, wchodził uśmiechnięty, starszy, miły pan, który ze wszystkimi się przywitał, zagadał, jakiś dowcip powiedział. I właśnie w tym jego była niesamowita wielkość, że ta skromność, umiejętność dotarcia do drugiego człowieka, i był dyrygentem, który śpiewaka inspirował. Ja pamiętam, jak pokazywał mi wejście, że moja fraza ma się zacząć, spojrzał na mnie z taką radością, miłością wręcz we spojrzeniu, że chciał śpiewać, a bywają niestety czasem dyrygenci, którzy człowieka zamykają i chciałoby się już na zawsze zamilknąć. Właśnie Bernstein był zaprzeczeniem tego.
No tak to bywa z wielkimi. No poza tym, no mają rzeczywiście dużo dowcipów sobie. Ja pamiętam moje spotkanie z Sir Nevillem Marinerem. To z kolei program telewizyjny między innymi robiłem wspólnie z nim, tak to można określić. I na pytanie, dlaczego został dyrygentem, a nie skrzypkiem, powiedział mi, że on nie lubi pracy siedzącej, a był za słabym skrzypkiem, żeby stać.
No tak, coś w tym jest. Ja właściwie też wybrałem śpiew, bo mi łatwiej przychodziło to, bo no w końcu 12 lat uczenia się w szkołach muzycznych, potem 5 lat studiów, no to 17 lat przygotowało mnie wystarczająco, żebym ja mógł potem sobie poradzić jako śpiewak z partią, z materiałem, z którym miałem się zapoznać. Tam odczytanie nowego utworu, przygotowanie, to naprawdę nie było problemem. Także to ta praca na fortepianie w niezwykły sposób ułatwiła mi drogę jako śpiewakowi.
No a jeżeli mówimy o fortepianie, to tutaj w Archiwum Radia Gdańsk jest przepiękny cykl Juliusza Zaremskiego w interpretacji Piotra Kusiewicza właśnie.
Przyznam szczerze, że jak ja ten cykl...
Róże i ciernie.
Róże i ciernie, że ten cykl jest... Pojawia się na antenie radiowej w Warszawie, ponieważ on został zakupiony, chyba w tamtych czasach tak było, że...
Były to tak zwane nagrania archiwalne, tak.
I tak, i Warszawa zakupiła to archiwalne. I mimo, że to już mija, mój typanie, 46 lat w tym roku mija od tego nagrania, to się jeszcze pojawia i jak ja tego słucham, to skóra zawsze na mnie cierpnie, bo mówię, o Boże, a tam jeszcze to mogłoby być lepiej, tam to mogłoby być lepiej i może naprawdę prawie pół wieku minęło.
Ale to jest charakterystyczne właśnie, Piotrze, dla mistrza, że coś zawsze może być lepiej, bo gorzej, jeżeli stwierdzimy, że wszystko już jest w najlepszym porządku.
I to jest bardzo miłe, co mówisz do mnie, słowo mistrz, dlatego że ja się nie czuję żadnym mistrzem. Ja wychodzę z założenia, że mistrz był tylko jeden i jemu się należą wszelkie pokłony i hołdy. Ja zawsze staram się...
No ale teraz do każdego dyrygenta mówimy maestro, no.
A maestro, ale są takie śpiewaczki, które są boskie.
Maestra, tak, tak, tak.
Tak, ale ja nie będę tu rzucał nazwisk, bo po prostu bym nie wypowiedział tych nazwisk, bo by mi chyba szczęka wypadła z wrażenia. No, niestety są takie, zdarzają się takie rzeczy. I że to dość łatwo przychodzi określanie kogoś maestro od tego czy od tamtego, a w rzeczywistości to jest ktoś, kogo my nie znamy, tylko tyle, że przyjechał z Włoch albo z innego kraju. Ale do tego ja chciałem jeszcze, przepraszam, że wejdę słowo, jeżeli chodzi o Zaremskiego. Bardzo jestem wdzięczny profesorowi Śliwińskiemu, ponieważ wtedy z Radia Gdańsk dostałem propozycję nagrania czegokolwiek, znaczy jakichś utworów fortepianowych. No i radziłem się profesora, czy preludia Chopina, jak we fragmencie, czy Róże i Ciernie. A Śliwiński do mnie powiedział, Piotr, preludia już są tyle razy nagrane, że nic nowego tu nie odkryjesz, a Zaremskiego nikt nie nagrał, tylko pani Edwarda Chojnacka po wojnie światowej drugiej. No i rzeczywiście słowa profesora sprawdziły się, bo te nagrania do dzisiaj...
A to wielki kompozytor był, nie wiem, my jakoś tak nie potrafimy promować swojej muzyki, przecież kwintet Zaremskiego to jeden z najwspanialszych XIX-wiecznych utworów kameralnych. Jeżeli nie najwspanialszy, tak twierdzą niektórzy, ale został dopiero wydany gdzieś w połowie XX wieku, czyli no... Nie mówiąc już o Lipińskim, którego właściwie nie możemy się doczekać. Konstanty Andrzej Kulka walczy o wydanie dzieł tego kompozytora. No a był to genialny, nie tylko skrzypek, ale również kompozytor. Ale skoro już jesteśmy przy określeniu mistrz, to na pewno mistrzem był twój tata, Jan Kusiewicz, legendarny tenor opery bałtyckiej. I nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest plotka, proszę mi to potwierdzić na antenie. Teraz solistów będzie wybierał Piotr Kusiewicz, taki casting manager.
Przyznam szczerze, że kiedy z tobą rozmawiałem 2 dni temu, o naszym dzisiejszym spotkaniu i okazało się, że wiesz, iż coś takiego nastąpiło. Byłem zszokowany, ponieważ o tym nikomu nie mówiłem i właściwie do tej pory nikomu się nie dzieli, z nikim nie dzieliłem się tą wiadomością. Skoro mówimy na ten temat już bardzo oficjalnie, no to rzeczywiście mogę potwierdzić, że dyrektorzy Opery Bałtyckiej zaprosili mnie na rozmowę, nie mówiąc początkowo, co będzie jej przedmiotem. Kiedy mi zaproponowano tę funkcję, to z jednej strony ucieszyłem się, ale też się i tego nie przestraszyłem, ponieważ z Operą Bałtycką związany jestem od 65 lat. Ponieważ miałem 3 lata, jak poszedłem z moim ojcem na przedstawienie Eugeniusza Oniegina. Potem bywałem na innych operach Cyrulika Cywilskiego, doskonale pamiętam z tamtego okresu. I ile razy przekraczam próg, szczególnie tej starszej części, która już tam stoi od wielu lat, to jakieś drżenie serca mam, że to jest ten zaklęty obszar, zaklęty taki dwór jakiś, do którego wchodzę, gdzie wszystko i wszystkich podziwiałem. I ta Opera Bałtycka budowała moją świadomość muzyczną, mój smak muzyczny, moje wzbogacała moją literaturę, znajomość literatury operowej. Całe lata bywałem na tych przedstawieniach i no, oczywiście śledziłem przez ostatnie dziesiątki lat, co się z tą operą dzieje. Może nie zawsze były to momenty szczęśliwe, ale w tej chwili jakiś taki nadszedł moment, w którym może będę mógł coś od siebie dać. Dyrektor José Maria Florencio mówił do mnie w ten sposób, że jednak mam rozeznanie wśród młodych śpiewaków, dlatego że przez to, że ja jestem w Radzie Doskonałości Naukowej, to jest taka rada w Warszawie, która przyznaje stopnie naukowe, nadaje tytuły profesorskie. Muszę bywać na przewodach doktorskich, habilitacyjnych i zdaję sobie sprawę, gdzie pojawiają się interesujący młodzi śpiewacy, o których warto wiedzieć, i mam dostęp do nich wszystkich na obrębie całego kraju, to znaczy do wszystkich miejscowości, gdzie są akademie muzyczne, prawda? Także to mi będzie pomagało spojrzeć na to z innego...
Szerzej niż do tej pory to było.
Tak, szerzej niż do tej pory. Także
no i myślę, że również będzie miejsce dla naszych śpiewaków, którzy osiągają sukcesy.
Otóż to, i sądzę, Gdańskie. Że to jest bardzo ważne, żeby... Bo ta Opera Bałtycka kiedyś była... No wiadomo, że wtedy inny był model tego teatru, ponieważ byli soliści stali. No przecież u nas było prawie 30 solistów kiedyś. I wszyscy naprawdę byli na jakimś poziomie i chodziło się na takie nazwiska, na takie, na takie. Czasem pojawiała się jakaś znakomitość z Warszawy czy z zagranicy, ale generalnie rzecz biorąc chodzili na naszych solistów i przyznam szczerze, że mi troszkę tego brakuje. No może takim kontynuatorem tego jest trochę nasz Paweł z Kałuba, który był przez mojego ojca, powiedziałbym, namaszczony na koncercie w 2000 roku, kiedy było wtedy 50-lecie Opery Bałtyckiej i obaj wyszli na scenę, zaśpiewali, ojciec zaśpiewał pierwszą zwrotkę La Donna e Mobile, Paweł drugą i razem zakończyli na wysokim si i tatuś tylko czekał na ten moment, żeby z Pawełkiem to wysokie aha zaśpiewać. No i w tym momencie powiedział: Pawełek, ty jesteś po mnie tym pierwszym tenorem. I cieszę się, że Paweł właśnie tutaj się pojawia i że będziemy na pewno mieli go okazję niedługo już tutaj usłyszeć.
Na pewno, a póki co już jutro w studiu koncertowym Radia Gdańsk przygotowany koncert przez wspomnianą wcześniej maestrę, użyję specjalnie tego słowa, bo to maestra, Jadwigę Rappę. Kurpiński kontra Donizetti. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, a lepiej powiedzieć, usłyszymy po godzinie 20 na antenie Radia Gdańsk. A gościem państwa...
Powiem jeszcze, że to na pewno będzie interesujący wieczór, ponieważ pani profesor Rattej jest osobą niezwykle pomysłową. O!
No, a Kurpiński był niezwykle pomysłowym kompozytorem, czego zresztą również dał dowód no, prawie tydzień temu, w sobotę, kiedy skonfrontowano jego Tedeum z utworami Haydna i Mozarta i produkcyjniak, można powiedzieć, Kurpińskiego, bo to przecież było napisane na intronizację cara Mikołaja I na króla Polski. Produkcyjniak okazał się dziełem niezwykle interesującym, inspirowanym zresztą muzyką Donizettiego i Wolfganga Amadeusza Mozarta, bo ci panowie byli dla Kurpińskiego wzorem. Piotr Kusiewicz, pianista, śpiewak, pedagog i teraz casting manager, można powiedzieć, tak? W Operze Bałtyckiej od niedawna był państwa i naszym gościem.
Chociaż dyrektor Pokoliski chciałby znaleźć jakiś polski przekład tego określenia. No, zobaczymy, czy ten...
Selekcjoner, można powiedzieć. No, tak jak w piłce nożnej, zbliżają się Mistrzostwa Europy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Podwieczorek Mistrzów.